Słuchajcie. To już nie jest mój debiut, tylko drugi raz. Dzielę się z Wami słowem. Chciałbym się naprawdę tym słowem z Wami po prostu podzielić. Jestem tak samo jak Wy. Różnie jest po prostu. Ale chciałbym, żebyśmy rozważyli pewne słowa, które Jezus kieruje do faryzeuszy. Ale myślę, że nie tylko. A mianowicie Jezus mówi takie słowa: miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Jezus używa tych słów w dwóch fragmentach. W dwóch fragmentach Ewangelii Mateusza, który chciałbym zaraz przeczytać. Jest to Ewangelia Mateusza 9, od 9 do 13 i Ewangelia rozdział 12, od 1 do 8. Na początek przeczytam Wam te dwa fragmenty. W tym czasie szedł Jezus w szabat wśród zbóż, a uczniowie Jego byli głodni i poczęli rwać kłosy i jeść. A gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli do Niego: oto uczniowie Twoi czynią, czego nie wolno czynić w szabat. A On rzekł im: czyż nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy był głodny, on i ci, którzy z nim byli? Jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie wolno było jeść jemu ani tym, którzy z nim byli, tylko samym kapłanom. Albo czy nie czytaliście w zakonie, że w szabat kapłani w świątyni naruszają szabat, a są bez winy? Ale mówię wam, że tutaj jest coś większego niż świątynia. I gdybyście byli zrozumieli, co to jest miłosierdzia chcę, a nie ofiary, nie potępialibyście niewinnych, albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu. To jest jeden fragment. Jeszcze drugi. Jest to rozdział 9 Ewangelii Mateusza, od 9. I odchodząc stamtąd, ujrzał Jezus człowieka siedzącego przy cle imieniem Mateusz i rzekł do niego: pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim. A gdy Jezus siedział w domu ze stołem, wielu cenników i grzeszników przyszło i przysiedli się do Jezusa i uczniów Jego. Co widząc faryzeusze, mówili do uczniów Jego: dlaczego nauczyciel wasz jada z celnikami i grzesznikami? A gdy Jezus to usłyszał, rzekł: nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają. Idźcie i nauczcie się, co znaczy: miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Nie przyszedłem bowiem wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników. Wiecie, te dwa fragmenty, one są trochę do siebie podobne. Łatwo jest nam sobie, znaczy możemy sobie wyobrazić, jak to było, wyobrazić sobie tą pierwszą sytuację, gdy uczniowie Jezusa wraz z Jezusem idą przez zboże. Jego uczniowie zrywają kłosy, bo po prostu są głodni. Ja zauważam tutaj dwa obozy takie, gdzie z jednej strony jest Jezus, który jest z uczniami, który idzie z uczniami i są tutaj ludzie, którzy przychodzą do Jezusa, a z drugiej strony jakby drugi obóz, obóz faryzeuszy, obóz uczonych w Piśmie, którzy są często właśnie po drugiej stronie. Oczywiście zauważając, uczeni w Piśmie faryzeusze zazwyczaj zauważają, wytykają to Jezusowi. Jest to szabat, szabat był to dzień, którym należało poświęcać czas Bogu. To był dzień odpoczynku, w którym nie wolno było nic czynić. Każdy w tym dniu powinien poświęcić czas Bogu. I oczywiście faryzeusze zauważyli i wytykają Jezusowi to, że Jego uczniowie czynią to, czego nie wolno było czynić w szabat, że zrywają kłosy i jedzą. Oni po prostu byli głodni. Ale faryzeuszom oczywiście to się nie podoba. Jezus odpowiada im na te zarzuty. Jezus mówi do nich takie słowa. Czyż nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy był głodny? On i ci, którzy z nim byli, jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie wolno było jeść jemu, ani tym, którzy z nim byli, tylko samym kapłanom? Albo czy nie czytaliście w zakonie, że w szabat kapłani świątyni naruszają szabat, a są bez winy? Dlaczego czytam te słowa? Dlatego, że Jezus do nich kieruje takie słowa, że żeby zrozumieli, żeby wyobrazili sobie, że tam w tej sytuacji, tam na tym polu, że tam jest coś większego niż szabat. Kiedyś nie rozumiałem tych słów, dlaczego Jezus do nich to powiedział, że tu jest coś większego niż świątynia. Przecież oni byli na polu. Ale później zrozumiałem, że Jezus Chrystus jest Królestwem Bożym. On jest czymś więcej niż świątynia. Jezus Chrystus jest Królestwem Bożym, które przyszło na świat. Przyszło do nas, do wszystkich ludzi, do grzeszników, ale także właśnie do uczniów, do faryzeuszy, do uczonych w Piśmie. Ale właśnie ten obóz faryzeuszy i uczonych w Piśmie tego nie dostrzegał. Jezus mówił do nich, że tego wiedział, że oni tego nie rozumieją. Jego uczniowie byli po prostu głodni. Można powiedzieć, że uczniowie i ci, którzy do Niego przychodzili, uczniowie, których Jezus powołał, uczniowie Jego, zostawiając wszystko, zostawiając swoje domy, swoje zajęcia, tym, czym zajmowali się wcześniej, oni cały czas byli w szabacie. Oni cały czas poświęcali czas Bogu i Jezusowi. Byli cały czas z Jezusem, więc można powiedzieć, że byli tak naprawdę bez winy, bo Jezus o nich tak mówił. Jezus mówi, nie potępialibyście niewinnych. Jezus wiedział, że są niewinni, dlatego że oni poświęcali cały czas Bogu. To faryzeusze, którzy cały czas czyhali na jakiś błąd Jezusa, na to, żeby go na czymś przyłapać, to oni w tym dniu, a to był dzień szabatu, oni łamali szabat, dlatego że zajmowali się rzeczami takimi, którymi nie powinni się zajmować. Oni zajmowali się tym, żeby przyłapać kogoś na błędzie, szczególnie właśnie Jezusa i Jego uczniów. Jezus mówi, że On jest Panem szabatu. Oni nie rozumieli, że On jest Królestwem Bożym, które przyszło na ten świat. W tym drugim fragmencie, który jest trochę do niego podobny, i właśnie po tym pierwszym fragmencie, który wam trochę przybliżyłem, właśnie Jezus kieruje do nich te słowa, żeby faryzeusze zrozumieli, co to znaczy miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Myślę, że Jezus kieruje te słowa też do nas. Ale zobaczcie, chciałbym teraz wam przybliżyć jeszcze ten drugi fragment, który jest zatytułowany Powołanie Mateusza. Mateusz był celnikiem. Nie wiem, dlaczego akurat Jezus tutaj i dlaczego jest akurat pokazany jako jeden z takich chyba gorszych zawodów celnik. Celnik nie jest to chyba jakimś, może nie powinien być złym jakby zawodem, są pokazani właśnie celnicy i grzesznicy. Mateusz akurat, gdy został powołany, gdy Jezus do niego kieruje te słowa, pójdź za mną, Mateusz zostawia wszystko. Mateusz był celnikiem, ale Mateusz zostawił wszystko i poszedł za Jezusem. I mamy tutaj znowu, też łatwo sobie wyobrazić nam celników, grzeszników, Jezusa zasiadającego właśnie razem z nimi, za stołem, którzy siedzą, jedzą, może spożywają, rozmawiają. Jezus to nie mówi im o Królestwie Bożym, mówi im o sobie, opowiada, ale znowu jest, znowu są dwa obozy. Znowu jest właśnie obóz Jezusa i Jego uczniów i ludzi, którzy przychodzą właśnie do Jezusa, którzy Jego szukają, którzy są, pragną Go poznać i są znowu faryzeusze. Znowu są faryzeusze, uczeni w piśmie, którzy po prostu starają się znowu Jezusa na czymś przyłapać, na jakimś błędzie i dziwią się. Dziwią się, dlaczego Jezus zasiada z grzesznikami, z celnikami i grzesznikami. Ale Jezus, gdy to usłyszał, gdy usłyszał słowa zarzutów, słowa zarzutów ze strony faryzeuszy, dlaczego faryzeusze kierują te słowa do Jego uczniów? Dlaczego wasz nauczyciel jada z celnikami i grzesznikami? Jezus odpowiedział im takie bardzo ciekawe słowa. Nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają. Można się zastanowić, kto tutaj jest zdrowy, kto jest chory, a kto się ma dobrze. Jezus znowu mówi też te słowa: miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Nie przyszedłem, by wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników. Wiecie, ja widzę, że faryzeusze to jest myślę taki obóz. Faryzeusze to byli kapłani, to byli uczeni w piśmie, którzy zajmowali się nauczaniem ludu, prowadzeniem jego, ale też nakładali na niego duże dosyć brzemiona, ale oni znali Pisma, znali. Myślę, że znali Jezusa, znali Boga, wiedzieli, kim jest, ale mimo to on im się nie podobał. I Jezus, kierując te słowa, nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają. Jezus tutaj mówi o chorych, o celnikach i o grzesznikach, którzy wiedzieli, że są chorzy, ale wiedzieli też, że potrzebują pomocy, szukali tej pomocy właśnie u Jezusa. Oni potrzebowali przebaczenia, potrzebowali miłosierdzia. Miłosierdzia od Jezusa, od Boga. Wiedzieli, że Jezus pochodzi od Boga. Znali Go. Faryzeusze uważali siebie za sprawiedliwych, za dobrze czyniących. I dlatego cały czas zwracali uwagę, cały czas próbowali Jezusowi jakby dokuczyć, że tak powiem, i próbowali Go na czymś przyłamać. Wiecie, celnicy, dobrze, może nie wiem, jacy byli w tamtych czasach, ale celnicy na przykład w tych czasach to są... To trochę dziwne, że właśnie nie wiem. Zastanawiam się, dlaczego w Piśmie Świętym akurat są podani celnicy, ale wiecie, w tych czasach jest tak trochę dziwnie, bo jak jedzie się przez granicę, to znam takich z opowieści celników, którzy, wiecie, jak jedzie się na przykład do ruskich, czy gdzieś tam do Związku Radzieckiego, gdzieś jedzie się za granicę i teraz dalej są granice, no to na przykład celnicy pobierają, wiecie, za jakiś tam przejazd, jak się nie da jakąś łapówkę, nie da się 10 zł, to się nie przejedzie, nie? I to każdy tak płaci. Nie wiem, czy wiecie coś takiego. Ale tak jest. Więc myślę, że mogło być podobnie w tamtych czasach. Ale celnicy wiedzieli, że... Nie wiem dokładnie, jak było, bo nie znam celników w tamtych czasach, ale byli to ludzie majętni. I o co chodzi? Oni wiedzieli, że potrzebują zbawienia. Potrzebują się nawrócić. I dlatego przychodzili do Jezusa. Wiecie, tutaj takim jednym największym, jakby dużym przykładem takiej bardzo dobrej postawy celnika to jest opowieść o celniku Zacheuszu, na pewno go pamiętacie. Zacheusz był celnikiem, był przełożonym wszystkich celników i on gdy słyszał o Jezusie, to chciał Go koniecznie poznać. ale żeby był niskiego wzrostu, to wspiął się na drzewo. Widząc to, Jezus z daleka dostrzegł go i podszedł do niego i mówi: Zacheuszu, dzisiaj chcę u ciebie się zatrzymać. Zacheusz bardzo się ucieszył. Wiecie, gdy Jezus był u Zacheusza, gdy chciałbym zwrócić uwagę właśnie na postawę jego serca, na postawę serca Zacheusza. Zacheusz po dłuższej rozmowie jakby z Jezusem, Zacheusz mówi, że jest bardzo fajna ta postawa jego serca, dlatego że gdy Zacheusz zmienia się jego serce w momencie, gdy poznaje Jezusa, gdy widzi, jaki jest, mówi takie fajne słowa, mówi, że połowę swojego majątku oddaję Bogiem. On mówi, a kogo skrzywdziłem, na kim coś wymogłem, to oddaję poczwórnie. Zobaczcie, naprawdę, ja widzę w postawie Zacheusza naprawdę bardzo fajnego człowieka. I Jezus mówi do niego takie słowa, mówi: Zacheuszu, dziś zbawienie stało się udziałem tego domu. Czyli naprawdę to jest bardzo fajna postawa, bardzo widać wrażliwość serca Mateusza, jak się zmienił od razu, jak postąpił. Dlaczego też między innymi wspominam? Jezus właśnie, wracając do treści tego, do treści mojego jakby kazania i rozważania, Jezus mówi: miłosierdzia chcę, a nie ofiary. W tych czasach, może w Nowym Testamencie, może niewiele jest opisane ofiar, czy jeszcze były składane, jak były krwawe, ale czytając Stary Testament, wiecie, widać ile było ofiar składanych, że w Starym Testamencie tych ofiar było bardzo dużo, bardzo różnych. I Jezus mówi, że tych ofiar nie chce. A nie wiem, czy pamiętacie właśnie, nie wiem, czy na pewno wiecie, że te ofiary były składane, były bardzo różne. Były jako przebłaganie za grzechy, jako ofiary całopalne, ofiary dziękczynne. I tam zabijano kozły, zabijano bydło, baranki, ptactwo. Naprawdę przypominam sobie taki bardzo jakby dla mnie nieprzyjemny obraz poświęcenia świątyni, gdzie były podane nawet liczby, dokładnie może ich nie pamiętam, ale tam było tysiące zabitych zwierząt na poświęcenie jednej świątyni. Ja jakby kiedyś na początku tego bardzo czytając, sam nie rozumiałem tego za bardzo, ale rozumiem, dlaczego tak było. Rozumiem, dlaczego to się wszystko, dlaczego tak się działo, dlaczego te ofiary były. Wiecie, dlatego, że lud mimo składania ofiar, lud mimo tego, że widzieli, mimo tego, że Bóg chciał, żeby się do nich zwracano, oni nie zachowywali się coraz lepiej, a wręcz zachowywali się coraz gorzej, odwracali się od Boga i tak dalej. Ale to, co chcę powiedzieć, to, że na początku tak nie było. Że Jezus, używając tych słów, że nie chce ofiar, Jezus pokazuje im, chce im to powiedzieć, że właśnie wcześniej tak nie było i że na początku tak naprawdę nie było. Przeczytam wam fragment Jeremiasza 7, 22, 23. Fragment Jeremiasza 7, rozdział 7, werset 22 i 23. Zobaczcie. Gdyż nic nie powiedziałem waszym ojcom, gdy ich wyprowadzałem z ziemi egipskiej, nic też nie nakazałem im w sprawie całopaleń i ofiar krwawych, lecz tylko to przykazanie dałem im, mówiąc: słuchajcie mojego głosu, a ja będę waszym Bogiem, wy zaś będziecie moim ludem. Postępujcie całkowicie tą drogą, którą wam nakazuję, aby się wam dobrze działo. Wiecie, tutaj Bóg mówi, Jezus chce zwrócić na to uwagę, że On nie chce ich ofiar, że On nie chce, że na początku tych ofiar nie było, że na początku Bóg tylko im powiedział, żeby Jego lud zwracał się do Niego, kroczył Jego drogą, chciał Go poznawać, oddawał tylko Bogu chwałę, tylko Bogu cześć. I żeby tą drogą oni szli. A jak wiemy, oni nie postępowali tą drogą. Oni krążąc po pustyni strasznie grzeszyli, cały czas mieli pretensje do Boga, cały czas ten. I dlatego Bóg nakazał później im składanie tych ofiar. Ale Bóg tego nie chciał. Bóg chciał tylko, żeby oni kroczyli Jego drogą. Żeby postępowali tak jak im nakazał. Przeczytam jeszcze jeden fragment na potwierdzenie tego z Psalmu 50. Jest to Psalm 50, werset od 8 do 12. Ganię Cię z powodu krwawych ofiar Twoich. Całopalenia Twoje są zawsze przede mną. Nie wezmę byka z domu Twego, ani kozłów z zagród Twoich. Mój bowiem jest wszelki zwierz leśny, tysiące zwierząt na górach. Znam wszelkie ptactwo gór i moje jest to, co rusza się na polach. Gdybym łaknął, nie mówiłbym Ci o tym, bo mój jest świat i to, co go napełnia. Wiecie, to wszystko, co jest, wszystko, co Bóg stworzył, to tak naprawdę wszystko należy do Niego. My tak naprawdę jakby nic nie możemy Mu dać. Ale czego chce od nas Bóg? Czego tak naprawdę Bóg chce od nas? Bóg chce miłosierdzia. Jezus to mówi, że miłosierdzia chce, a nie ofiary. Co to jest miłosierdzie? Myślę, że najlepszym i największym przykładem właśnie, jaki przykładem miłosierdzia jest po prostu nasz Pan Jezus Chrystus. Wiecie, Jezus na krzyżu, jak pamiętacie, Jezus wybacza swoim własnym. Jezus się za nich modli. Czyż to nie jest to obraz największego miłosierdzia, gdy ktoś wybacza swoim oprawcom, swoim mordercom? Jezus, gdy karmi kilka tysięcy osób, samych mężczyzn, raz, drugi raz 4000 samych mężczyzn, oprócz kobiet i dzieci, gdy mówi takie słowa: nie chcą, aby w drodze do domu zasławli, i on ich karmi. Czyż to nie jest obraz miłosierdzia względem ludzi, jak ich bardzo kochał? Jezus uzdrawiał tysiące ludzi, czynił im bardzo dobrze, oczyszczał z trądu, leczył, wypędzał demony. Czyż to nie jest obraz miłosierdzia? Bardzo wspaniały przykład też już jego ucznia Szczepana, który modlił się też za swoich oprawców. Mówi: wybacz im, Boże, bo nie wiedzą, co czynią. Naprawdę, Bóg jest wspaniałym przykładem. Jezus Chrystus jest wspaniałym przykładem. Jezus Chrystus był też człowiekiem. Na pewno nas rozumiał, ale właśnie Jezus Chrystus był też Bogiem. Jezus Chrystus był dla nas naprawdę wspaniałym przykładem. Wiecie, jeszcze chciałbym wspomnieć, kiedyś spędziłem czas na modlitwie i zapytałem Boga, jaka jest Jego naprawdę wola. I Bóg pokazał mi bardzo szybko, wręcz w jakimś odcieniu, pokazał mi dwa fragmenty. Dwa fragmenty to jest, co oznacza nowonarodzenie, co to w ogóle jest nowonarodzenie, i przypowieść o synu marnotrawnym. Wiecie, Na pewno wiecie, co to jest, na pewno wiecie, co to znaczy przyjść do Jezusa i Go poznać. Wiecie, co to znaczy narodzić się na nowo, że trzeba oddać swoje życie Jezusowi, trzeba zaprosić do swojego życia i do swojego serca. Przypomnieć o synu marnotrawnym jest tutaj też bardzo ciekawa, bo pokazuje obraz, jaki jest, gdy właśnie przychodzimy do Boga, co się wtedy dzieje. Syn marnotrawny był, wiecie, pamiętacie na pewno, wziął swojego powozu w połowę swojego majątku, żył dosyć rozrzutnie, bardzo dobrze mu się na początku działo, ale potem, gdy majątek się skończył, było dosyć źle. Próbował pożywić się, próbował pracować. Mówi, nawet jest opisane, że nawet pokarm, który dawano świniom, to nie pozwalano jemu się najeść tym pokarmem, który dawano świniom. No można sobie to wyobrazić, jaki to jest głód, żeby jeść jedzenie, które daje się świniom i jeszcze nie móc tego zjeść nawet. Naprawdę syn marnotrawny upadł bardzo. Ale dlaczego o tym mówię? Wiecie, bo tak naprawdę pokazując tą sytuację dalej właśnie, on zrozumiał, że musi wrócić do Ojca. Wiecie, ja często rozumiem, że moje życie wyglądało bardzo podobnie. I czytamy dalej, gdzie ten syn przychodzi, wraca do swojego ojca i co się dzieje? On bardzo się cieszy. Widać, nie rozumiałem tej postawy, ale ta postawa ojca jest bardzo wspaniała. On cieszy się na widok swojego syna. Mówi, był umarły, a ożył. Zaginął, a odnalazł się. Widać wspaniałą postawę Ojca, Jego miłosierdzie. I taki jest właśnie Bóg. Wiem, że to jest Bóg, który jak do Niego przychodzimy, to On właśnie taki jest. Ten Ojciec nie powiedział synowi, a co robiłeś, a dlaczego przetrwoniłeś cały majątek, a dlaczego tak grzeszyłeś. Tylko nie powiedział mu nic. Jakby chciał zapomnieć już o tym. Dał mu piękną szatę, dał mu pierścień, cieszył się, kazał zabić woły, kazał zrobić ucztę. I tak naprawdę wszystko mu wybaczył w jednej chwili. Dlatego zrozumiałem, że modląc się do Boga, że szukając Jego, oddając mu Jezusowi swoje życie, oddając Bogu swoje życie, właśnie tak jest, że Bóg nam zapomina wszystko to, co było do tej pory. Zapomina nam nasze grzechy, cieszy się, jest wesele. Jest wspaniała uczta w niebie z powodu tego, że byliśmy zaginieni, a odnaleźliśmy się, że byliśmy umarli, a ożyliśmy. Musimy o tym pamiętać i naprawdę nigdy o tym nie zapominać. Dlaczego to mówię też? Dlatego, że zobaczcie Judasza. Krótko chciałem o nim tylko wspomnieć, dlatego, że Judasz był jednym z 12, był zaliczony do grona uczniów Jezusa. A mimo to zgrzeszył przeciwko Niemu, mimo to Go wydał. I co chcę tutaj podkreślić, że nasze nowonarodzenie, że nasze przyjście do Boga nie oznacza, że już jesteśmy zbawieni, że już jesteśmy tak, w tym momencie tak, ale Bóg chce czegoś więcej. Bóg chce właśnie chce zmiany naszego myślenia, zmiany naszego postępowania, żeby poznawać dalej Boga, żeby dalej Boga poznawać, uwielbiać, karmić się Jego Słowem, żeby iść za Nim, żeby iść Jego drogą. O to Bogu tak naprawdę chodzi, bo jeśli się nawrócimy. Dlatego tutaj podałem Judasza za przykład. Dlatego, że jeśli się nawrócimy, to żeby nasze serce, żeby nasze łaknienie tego świata, żeby nas nie zwiodło, żebyśmy dalej kroczyli za Jezusem. I o to chodzi Bogu, o to chodzi Jezusowi. Jak bardzo ważna jest postawa naszego serca, żebyśmy dalej kroczyli właśnie za Jezusem, naśladowali Go. Nie jak faryzeusze, którzy próbują przyłapać Jezusa na każdym błędzie. Dlatego chciałbym, żebyście zobaczyli te dwa obozy, obóz faryzeuszy i obóz Jezusa i grzeszników, którzy do Niego przychodzą. Żeby nie postępować właśnie tak jak oni, tak jak faryzeusze, którzy uważali siebie za zdrowych, uważali siebie za sprawiedliwych, a tak naprawdę Jezus mówi bardzo ciekawe słowa o nich, że są jak groby pobielałe, że z zewnątrz są białe i ładne, ale w środku są pełne trupich kości i zgnilizny. Chcę zwrócić uwagę właśnie na to, żeby tak nie było. Dlatego, że Bóg jest miłosierny w stosunku do nas. Chcę, abyśmy my byli tacy sami w stosunku do innych ludzi, do naszych braci, ale w szczególności nawet po prostu do każdego człowieka, niezależnie kogo, nawet do naszego wroga. Jezus mówi, że módlcie się za waszych nieprzyjaciół, dlatego że jacy będziecie, jeśli będziecie miłować tylko swoich braci. Żadne nie będziecie mieli pociechy, żadnego zysku. Tu jest taki ciekawy też jeszcze przykład jeden. Jest to przypowieść o złym słudze. Jest tu pokazane, jak król ma sługę, który jest mu sporo winien. Wiecie, widzę też, że my jesteśmy dla Boga naprawdę. Byliśmy bardzo dużo winni, nadal jesteśmy. Ale ten król, ten sługa go prosi o to, żeby mu dał jeszcze szansę, żeby mu wybaczył, a wszystko mu odda. I ten król jest miłosierny. Na pewno pamiętacie ten fragment, że król jest bardzo miłosierny. Wybacza mu wszystko, daruje mu wszystkie winy, a miał już sprzedać jego cały dom, jego samego, jego żonę, dzieci i tak dalej. No i ten odchodzi bardzo, bardzo szczęśliwy, jak mniemam. Ale widząc swojego sługę, trochę niższego, który służył temu słudze, gdy go spotyka, tamten też jest mu sporo winien, ale gdy go spotyka, to go łapie i go dusi, mówi: oddaj coś winien. I dotkliwie go krzywdzi. Nie daruje mojego winy. I widząc to, inni współsłudzy króla donieśli mu o tym. I król przywołuje tego złego sługę, który mu darował tak wiele i mówi do niego: darowałem ci tak wiele, czyż i ty nie powinieneś darować swemu słudze? Okazałem ci takie miłosierdzie, czyż i ty nie powinieneś okazać miłosierdzia względem innym? I wiemy, co się dzieje. Król tego sługę wtrącił do lochu i nie wyjdzie stamtąd, aż odda wszystko. Wiecie, podobnie jest, podobnie może być z nami. Jeśli nie nauczymy się, co to znaczy, co znaczą słowa Jezusa, one są skierowane nie tylko do faryzeusza, ale również do nas. Co znaczy miłosierdzia chcę, a nie ofiary? Bóg nie chce naszych ofiar, Bóg nie chce naszych kozów, krów, bydła, wszystkiego. Nie chce nic od nas. Ale chce, żebyśmy byli miłosierni w stosunku do innych, tak jak On był do nas. Nie bądźmy jak faryzeusze, zapatrzeni w siebie, egoistyczni, oceniający innych, widzący innych grzecha własnych, niedostrzegających, nie chcących tak naprawdę poznać Boga i Jego woli. Raczej chcą, mówią faryzeusze, raczej chcą poznawać, chcą panować, rządzić jak Bóg. Chcą, by ludzie ich poważali i uwielbiali, a nie Boga. Jezus to ich wróg. Jezus odbiera ich poczucie ważności, wyższości i władzy nad ludźmi. Bądźmy raczej jak ludźmi, jak Jezus, który jest tutaj największym przykładem. Jak Szczepan, jak Zacheusz, ludźmi szukającymi i przychodzącymi do Boga, do Jezusa, wiedzący, że Bóg jest potrzebny nam, a nie my Jemu. Zwracajmy się do Niego z prośbami, ale i z dziękczynieniem. Kroczmy Jego drogą, aby nam się dobrze działo. Jak Jezus do swoich oprawców, módlmy się za nich. Jak Szczepan, gdy go kamieniowali, wybaczajmy innym grzechy, wybaczajmy innym krzywdy w stosunku do nas. Jak Zacheusz, gdy poznał Jezusa. Bądźmy miłosierni, wybaczający, kochający bliźnich, pamiętający, ile Bóg nam wybacza i pamiętający o tym, że my powinniśmy wybaczać innym właśnie tak samo, jak Bóg wybaczył nam. Amen.
Amen.